Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon. Halo, halo, witamy, witamy i zapraszamy. Tu Radio Xon i Kalejdoskop. W ostatni majowy weekend, w ostatni majowy tydzień, w ostatnią wiosenną, piękną, popołudniową moc. Witam, zapraszam serdecznie, a witają się z wami, drodzy państwo, Stanisław Firszcz, Stanisław Schubert, Damian Łyczak i mówiący te słowa Dariusz Marchewa. Zapraszamy gorąco, no i na sam początek zagra i zatrąbi zespół Kombi Black and White.
Mostów nie pal, śmiechem gasisz strach.
co dziś usłyszymy w kalejdoskopie? No to usłyszymy dzisiaj na przykład relację z Piątej Rady Dostępności, którą nagrał dla nas specjalnie i przygotował Stanisław Schubert. O parkach na terenie Jeleniej Góry opowie nam gawędę nasz specjalista, historyk, mistrz słowa i jedyny w swoim rodzaju gawędziarz Stanisław Firszt. Ponownie usłyszymy Stanisława Schuberta, który z Marią Mika będzie opowiadał i rozmawiał o Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Nie zabraknie również dobrej muzyki, która przecież łagodzi obyczaje. Zapraszamy serdecznie już teraz na sam początek naszego radiowego kalejdoskopowego słowa Stanisław Schubert.
Proszę Państwa, to relacja z Rady Dostępności piątej już odbywającej się pod koniec maja 2025 roku. Rozmawialiśmy tutaj w obecności pani wiceminister Moniki Sikory na temat wieżowców, wind, barier komunikacji, jeszcze paru innych rzeczy, ale dotknięto też bardzo intymnego właściwie tematu, czyli tematu publicznych toalet. Przed nami jest pan
Daniel Haciej,
który reprezentuje.
Jestem wiceprezesem zarządu firmy WC Tron,
która zajmuje się
mobilnymi systemami sanitarnymi.
Niech pan to przełoży na język potocznej potrzeby skorzystania z toalety. Powiem panu tylko, że ja od lat 50. pamiętam Jelenią Górę i było chyba po Niemcach 4 lub 5 toalet, dzisiaj jest tylko jedna.
Reprezentuję firmę zajmującą się mobilnymi systemami sanitarnymi, czyli popularnymi plastikowymi toaletami, rozwiązaniami sanitarnymi w kontenerach. Są to mobilne rozwiązania sanitarne, które możemy ustawić wszędzie, a tutaj na posiedzenie Rady zostałem zaproszony w celu prezentacji naszej aplikacji, którą w ramach działań ESG stworzyliśmy, do odnajdywania publicznych toalet w przestrzeni. Fajnie, że tutaj ten temat wypłynął, bo w przestrzeni publicznej on w ogóle nie istnieje, albo jest pomijany, albo jest marginalizowany, a toaleta dla każdego człowieka to nie jest jakiś przywilej, to jest po prostu naturalna kolej rzeczy.
Zwykła konieczność. Tak się pana poprzedniczka, mówiąc na ten temat, wspominała o tym, że dla wielu starszych ludzi, już nie mówiąc o niepełnosprawnych, element braku toalet publicznych dostępnych ogólnie, a nawet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest powodem wykluczenia. Około 80% kobiet nie chce wyjść na dwór, nie chce wyjść na spacer, tylko dlatego, że prawdopodobnie nie będzie mogła w razie potrzeby nigdzie przykucnąć.
Dokładnie tak. Potwierdzam te słowa. Nasza firma realizuje szereg kampanii społecznych, edukacyjnych w temacie higieny i przy akcji skierowanej do szkół i przedszkoli, akcji Gdzie jest Tron, akcji kampanii edukacyjnej z dziedziny higieny, higieny osobistej, na nasze zlecenie przeprowadzono badania na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków i dokładnie wyszło to, co pan przed chwilą powiedział. Generalnie mamy wszyscy problem ze znalezieniem toalet w przestrzeni publicznej. Mamy problem z brakiem tych toalet. Mamy ogromny problem z wykluczeniem społecznym poprzez brak możliwości skorzystania toalety w przestrzeni publicznej. To dotyczy osób starszych, to dotyczy mam z dziećmi, to dotyczy kobiet w ciąży, gdzie osoby boją się wychodzić, bo muszą częściej załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, ale nie mogą znaleźć ogólnodostępnych toalet. Wręcz tak jak tutaj było wspomniane, niektóre osoby, z którymi rozmawialiśmy, z którymi nasi ankieterzy rozmawiali, wręcz planują trasy szlakiem toalet.
Będziemy prowadzili w radio naszym i w naszych mediach Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Seniorów taką akcję i zapraszamy Państwa do współpracy razem z nami. Oddamy Wam swoją antenę i powierzchnię w naszych trzech gazetach. Natomiast proszę powiedzieć o tej aplikacji, gdzie jest Tron, jak możemy się do tego dostać w czasie naszych górskich także penetracji.
W odpowiedzi na te wszystkie pytania od ludzi, badania, które przeprowadziliśmy w ramach akcji Gdzie jest Tron, doszliśmy do wniosku, że może stwórzmy jakieś narzędzie, które pomoże nam wszystkim odnaleźć tą toaletę w przestrzeni publicznej. I tak zrodziła się idea akcji Gdzie jest Tron, i powstania aplikacji. Aplikacja jest bezpłatna. Każdy może ją ściągnąć sobie ze sklepów internetowych na telefony z Androidem, na telefony z iOS-em. Wystarczy ściągnąć aplikację i podać w aplikacji, odkliknąć swoją lokalizację i wyświetli się baza najbliższych zgłoszonych do naszej aplikacji toalet.
Ale pewno, jak to młodzież mówi, ich ilość pupy nie urywa.
No w tej chwili mamy ponad 10 tysięcy zweryfikowanych toalet w aplikacji. Pewnie powinno być znacznie więcej. Zaprosiliśmy w ramach akcji, bo akcja trwa niecały rok. Zaprosiliśmy do współpracy samorządy, restauratorów, właścicieli hoteli. Skorzystaliśmy z baz danych z stacji koncernów paliwowych, które udostępniają swoje lokalizacje, swoje toalety. No i obecnie jest te 10 tysięcy, które już pomaga ludziom gdzieś przebywającym w przestrzeni publicznej, a mającym pilną potrzebę, łatwo i szybko odnaleźć drogę do najbliższego tronu.
To, że dzisiaj ten temat trafił pod obrady Rady Dostępności, to dowód, że o tym się myśli. Dzięki temu Rada Dostępności jest chyba bliżej życia. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kalejdoskop Radia Ksun.
A my dalej jesteśmy, proszę państwa, przy wstydliwym temacie, intymnym temacie, temacie, który od dłuższego czasu jest w Polsce tabu. No, do niedawna by jeszcze, za mojej pamięci, problem by było zakupienie papieru toaletowego. Dziś to nie jest problem, ale dalej problem jest z toaletami, w której rozmawialiśmy z naszym poprzednim rozmówcą. Dzisiaj przed mikrofonem naszego radia jest pani Marta Trakul z Warszawy. Niech pani powie o swojej inicjatywie i o swojej fundacji.
Dzień dobry, Marta Trakul z Fundacji Na Miejscu. My się zajmujemy projektowaniem przestrzeni miejskich, przestrzeni publicznych i takim jakby celem tego, co robimy, jest to, żeby tworzyć przestrzenie do takiego wspólnego bycia poza domem. Bo wierzymy, że to w tym jest wartość, że ludzie mogą wyjść z domu i być razem. No i zauważyliśmy, że jest taka bariera w tym przebywaniu poza domem, jaką jest dostęp do toalety. Po prostu wiele osób nie wychodzi z domu, bo obawia się, że będzie musiało skorzystać z toalety, której nie ma.
Wskazywały panie na pewne nawet wyliczenia statystyczne.
Tak, mamy badanie, z którego wynika, że prawie 50% Polek i Polaków zmieniłoby aktywność swoją poza domem, gdyby wiedziało, że są tam dostępne toalety, czyli więcej by spędzało czasu, jakby bardziej aktywnie żyło poza domem, no gdyby wiedzieli, że jakby jest gdzie korzystać z toalety. No i wyszliśmy od myślenia o osobach starszych, że to dotyczy w większości starszych kobiet. Taki był nasz punkt wyjścia, ale potem pogłębiając jakby rozumienie tego tematu, okazuje się, że dotyczy on w dużym stopniu i to właśnie takim tutaj jest tendencja wzrostowa, młode osoby, bo młode osoby zaczynają cierpieć na choroby związane ze stresem i są to choroby układu wydalniczego. Jest to syndrom jelita drażliwego, częstomocz, takie symptomy, jest ich znacznie więcej. No i są to osoby, które nie wychodzą z domu albo tylko idą tym szlakiem toalet. No i my mamy taki pomysł, żeby udostępnić, żeby w ogóle zmienić podejście do tego, czym jest toaleta w przestrzeni miejskiej, w takim sensie, żeby uznać, że ona jest takim dobrem społecznym, że ona jest dobrem wspólnym, że skoro już został zaprojektowany hotel, to że każdy może wejść i skorzystać tam z toalety na przykład, prawda? Albo w urzędzie, albo w bibliotece, żeby zmienić to podejście. Tak jak kiedyś niedostępne były boiska szkolne, tak udało się sprawić, że po godzinach funkcjonowania szkoły wszyscy mogą korzystać z tych boisk, prawda? Więc żeby zmienić tutaj w ogóle jakby istotę rozumienia tego problemu, no nie?
Żeby problem toalet przestał wreszcie być teatrem wstydliwym. Pani Marto, niech pani poda łaskawie namiary na swoją fundację, gdzie możemy się kontaktować, aby ten pomysł na mnożenie tojtojek i toalet publicznych, które kiedyś w czasie przedwojennym, ja sam pamiętam w Zieleniej Góry jeszcze zaraz po wojnie, tam było chyba 5 czy 6 toalet publicznych. Dzisiaj jest tylko jedna.
Tak, poprzerabiane są i te toalety, które jeszcze w PRL PRL-u były, funkcjonowały, to one teraz są poprzerabiane i jakby się z nich zrezygnowało.
Jest to jeszcze dodatkowy element, że brak takiego intymnego miejsca uniemożliwia wyjście z domu kobiet, które mają swoje przypadłości miesięczne i też jest to powód do siedzenia w domu.
No jak najbardziej. Myślę, że to nie mamy tutaj badań w tym kierunku ilościowych, ale z naszego doświadczenia praktyki teraz intensywnie rozwijamy wątek projektowania miasta dla nastolatek, dla nastoletnich dziewczyn i wychodzi nam tutaj, że one znacznie mniej sportu uprawiają poza domem, mniej korzystają z boisk, właśnie ze względu na to, że no nie mają toalet, tak, a mają potrzeby nie tylko jakby załatwiania się, ale również menstruacyjne dodatkowe. A młode dziewczyny są niepewne, często potrzebują chodzić, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, więc naprawdę bardzo je to ogranicza. Zostają nam centra handlowe, wiecie, że to jest jednak...
Zostają nas też restauracje, w których niestety trzeba, kto nie jest konsumentem, musi zapłacić. 5, 10, a nawet chyba i 20 złotych leżało.
No, dokładnie. No tutaj mamy takiego fajnego pana, już właśnie nie żyjącego, ale który miał swój patent na korzystanie z toalet, to on wchodził do najbardziej eleganckiego hotelu i wchodził jak król i się o nikogo, o nic się nie pytał i nikt go nigdy nie zapytał.
No nie każdy ma taki super.
Ale pani, nie każdy.
Pani Marto, niech pani poda na waszą fundację.
To jest fundacja na miejscu, a akcja nazywa się Załatw to na mieście i ma swoją stronę załatwtonamieście.org.
Dziękuję pani za rozmowę.
No ja dziękuję bardzo i mam nadzieję, że w Jeleniej Górze też się rozkręcimy.
Będziemy razem współpracowali.
Piękna okolica.
Kalejdoskop Radia Ksun.
Kontynuujemy spotkanie w czasie kolejnej piątej już edycji Rady Dostępności. Mówimy o sprawach związanych z likwidacją barier, mówiliśmy o wysokościowcach, o windach, o dostępnościach w mieście, o dostępności w medycynie, mówiliśmy o toaletach. Dzisiaj przed mikrofonem naszym pan profesor doktor habilitowany Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej, uważany za ojca polskiej wersji planowania czy projektowania uniwersalnego. Witam pana, panie profesorze.
Dzień dobry.
Niech pan powie, jakie pan ma refleksje w ciągu dzisiejszego spotkania. Był pan jak zwykle zresztą bardzo aktywny, nie tylko w kategoriach rozwiązań, ale także nowych pomysłów.
Cóż powiedzieć, czas, który poświęciłem na dostępność, to już niedługo będzie połowa mojego życia. A nie jestem młodym człowiekiem już, także jak wiadomo, ten czas, który poświęciłem, tak naprawdę liczę od 1995 roku, kiedy to zapoczątkowałem pierwsze w Polsce seminarium na temat projektowania przestrzeni wspólnej. Chodziło o to, żeby projektować taką przestrzeń, w której wszyscy czuli się dobrze i akceptowani, żeby byli i żeby była to przestrzeń bez barier.
Proszę pana, krótko mówiąc, projektowanie uniwersalne to, proszę państwa, projektowanie tak naszego życia i otoczenia, aby to, co dobre dla niepełnosprawnych, było dobre dla wszystkich, bowiem każdy z nas kiedyś będzie miał lat 70, 80, a może nawet i 90, będzie gorzej widział, gorzej słyszał i trudno będzie chodzić po schodach, co oznacza, że inwestowanie w niepełnosprawność jest właściwie z reguły inwestowaniem we własną przyszłość. Dzisiaj mija mniej więcej 4 lata od czasu, kiedy powstała ustawa o specjalnych potrzebach, zwana ustawą o dostępności przez nas. Niech pan powie, jak z punktu widzenia pana praktyka, ale też teoretyka, wygląda ta szklanka. Czy ona jest rzeczywiście do połowa pełna, czy pusta?
Znaczy ja powiem doświadczenia tego wieloletniego. Faktycznie w tym roku to mija chyba 6 lat, bo 2019
tak, ale były ustawa. 2 lata karencji.
No tak, tak można też jakby rozumować. Moje działania tak naprawdę, tak jak wspomniałem, bardzo dawno się rozpoczęły, a już tak na 100% moje zaangażowanie to był 2004 rok, kiedy rozpocząłem ze studentami warsztaty świadomościowe, czyli studenci Wydziału Architektury jeździli po pomorskich miastach i sprawdzali ich dostępność. Czas faktycznie można podzielić na czas przed ustawą i czas po ustawie, bo ustawa o zapewnianiu zmian dostępności była takim, moim zdaniem, kamieniem milowym, który wskazał, że zainteresowało się tą sprawą państwo. Czyli rząd, ministerstwa zaczęły wymagać dostępność, bo do tego czasu to była dostępność tylko deklaratywna.
Jak pan z tego jest zadowolony, czy nie? Patrząc na to nie tyle z punktu widzenia pańskich oczekiwań, ale możliwości naszego państwa.
Moja refleksja może nie jest wesoła, tak? Bo uważam, że realizacja i wydatkowanie środków powinno już teraz przejść nie z tych grantowych, celowych, ale na systemowe rozwiązania. Żebyśmy, jak ustawa pokazała, że można wymusić dostępność, to teraz warto byłoby wskazać, że jeżeli robisz dostępność, to dostajesz na to jeszcze pieniądze.
No właśnie. Właściwie te pieniądze na dostępność są koncentrowane w poszczególnych resortach, w ministerstwach. Zauważamy, że ministerstwo, przy którym funkcjonuje Rada Dostępności, jest trochę osamotniona w tych działaniach i te współdziałania z innymi resortami, no właściwie nie polega na jednym współbrzmieniu jednej fajnej pieśni. Myślę, że też można by oczekiwać lepszego wsparcia ze strony Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy też Sejmu.
Faktem jest, że projektowanie uniwersalne, czy inaczej może dostępność, jest zagadnieniem horyzontalnym. Ono obejmuje wszystkich. I to nie tyle, co mamy mówić wspieranie niepełnosprawności, co budowanie świata inkluzywnego, czyli wspieranie wszystkich w realizacji właśnie tej inkluzji społecznej, która by pozwoliła na to, że osoby o szczególnych potrzebach mogłyby być samodzielne, mogłyby być niezależne i realizować po prostu razem z tymi osobami sprawnymi, w cudzysłowie, bo tak naprawdę świat niepełnosprawności czy dotyka tak naprawdę, niektórzy mówią, nawet połowę polskich rodzin. Czyli zaangażowania po prostu nie tylko, jeżeli jest osoba niepełnosprawna w rodzinie, to nie tylko ta osoba odczuwa te niedogodności, ale odczuwają po prostu członkowie rodziny.
Tak, proszę państwa, to jest wielki problem. Problem dla Europy, w którym niepełnosprawni sięgają już prawie 90 milionów osób. To jest sprawa Polski, która ma 5 milionów Polaków, ale gdy się weźmie pod uwagę niepełnosprawność biologiczną seniorów, to ta ilość wzrasta pewno do 8 albo do 9 milionów złotych i to powinno być stawą do budowania wszelkiego rodzaju statystyk. Proszę państwa, myślę, że jednak szklanka jest do połowy pełna i z taką nadzieją będziemy się spotykali na kolejnym posiedzeniu Rady Dostępności we wrześniu 2025 roku, a panu profesorowi serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our
I tak jak zapowiadałem, do naszego studia zbliża się już pan Stanisław Firszt. Ja siadam wygodnie, idę odpocząć i będę słuchał pana Stanisława. Zapraszamy, panie Stanisławie. 3, 2, 1, 0, start.
Dzień dobry, dzisiaj opowiemy sobie o takich wyjątkowych miejscach na terenie naszego miasta, a chodzi o parki. No, parki, wiadomo, przynoszą nam dużo radości, bo i chłód w czasie gorąca, jak i miłe miejsca do spacerów, do przebywania. Ale niewiele wie osób, kiedy te parki powstały i jakie rośliny w nich rosną. No teraz dzisiaj tylko wchodzimy i większość osób tylko wchodzi i nie zastanawia się, z czym ma do czynienia, tylko po prostu korzysta z tego, co widzi i co jest. Natomiast musimy sobie przypomnieć teraz same początki tych parków i na jakiej zasadzie one funkcjonują, jaką roślinnością są obsadzone. Musimy pamiętać jedno, że park nie jest takim miejscem, gdzie rosną rośliny, które same się zasiewają. To jest miejsce zagospodarowane przez ludzi, więc musiało być wcześniej w jakiś sposób zaplanowane, wymyślone to miejsce, później no oczywiście z pewnym planem, tam wytyczone były jakieś ścieżki, aleje i odpowiednio obsadzone odpowiednią roślinnością dobraną do danego miejsca, do podłoża, no właściwie do wszystkiego. Nie jest to przypadek. Park jest takim założeniem, które jest stworzone przez człowieka, więc musimy o tym pamiętać. I początki parków to oczywiście sięgają jeszcze starożytności. U nas takich parków w starożytności już się nie było, bo nawet Jeleniej Góry nie było w tym czasie. Ale początki możemy tutaj zauważyć już w wieku XVI, ale właściwie te parki były nie dla wszystkich, tylko dla wybranej grupy osób. I przy większych założeniach pałacowych czy zamkach znajdowały się takie miejsca, w których w okolicy obsadzone zielenią, które służyły wypoczynkowi mieszkańców tego obiektu. No i oczywiście nie każdy mógł tam przebywać, bo wiadomo, że nie wpuszczano na takie miejsca, dlatego że był to teren zawsze prywatny, zawsze pilnowany, no i pielęgnowany przez daną osobę, która była właścicielem, więc ta osoba dbała o to, żeby nie wchodziły tam osoby postronne, tym bardziej, że poziom wiedzy ówczesnej był taki, że lud chłopski, który otaczał takie miejsce, mógł po prostu korzystać w zupełnie nieoczekiwany sposób z takiego miejsca parkowego. To znaczy nie korzystając tak jak dzisiaj ze spacerów i odpoczynku, ale no praktycznie po prostu wycinając drzewa na opał czy podobne inne rzeczy. No i niszcząc oczywiście to założenie, które ktoś właściwie sobie wymyślił i dużym kosztem obsadził. No takie pierwsze parki na terenie Jeleniej Góry to na pewno jest park, który istniał w Sieplicach przy Pałacu Szawgoczów, jeszcze przy tym renesansowym. Na pewno istniało takie miejsce, gdzie ten było obsadzone odpowiednią roślinnością. To oczywiście chodzi o drzewa, krzewy, no i oczywiście kwiaty do ozdoby tego miejsca. Też trzeba pamiętać, że parki te wczesne były też czasami praktyczne, bo część drzew, które tam rosły, to były drzewa owocowe. Dzisiaj to byśmy nazwali je sadem, prawda? A część takiego parku dawnego to był właściwie sad obsadzony takimi roślinami jak czereśnie, wiśnie, śliwy, grusze, jabłonie. No a inne drzewa to oczywiście to już te drzewa, które rosną w naturze i które możemy spotykać. No z czasem, kiedy i wiedza i ludzie się bogacili i coraz było więcej mieszkańców, którzy stanowili już taką część Kotliny Jeleniogórskiej, którą możemy dzisiaj nazywać mieszczanami. No i do Kotliny Jeleniogórskiej też przybywali, pamiętamy, podobni ludzie bogaci też z innych miejsc na terenie Europy. To dla nich no, taki pobyt tutaj też trzeba było w jakiś sposób umilić i dlatego właściciele pałaców, do których często przybywali goście, udostępniali te swoje miejsca, czyli te parki, sady, udostępniali też swoim gościom, no chwaląc się też tym miejscem, bo taki bardzo dobrze utrzymany park, z dużą ilością klombów, na przykład z kwiatami czy krzewami, które rosną i kwitną w odpowiedniej porze roku, no to oczywiście były pięknymi miejscami i były podziwiane przez tych, którzy przybywali na te tereny. No taki jeden z pierwszych parków założonych na naszym terenie, w samej Jeleniej Górze, to był park założony przez dyrektora miasta Szenała. Dlaczego dyrektora miasta? Bo w czasach pruskich, na samym początku, kiedy Prusy opanowały Śląsk, jak zlikwidowano dawne nazwy urzędników, takie jak my znamy dzisiaj, czyli burmistrzów przeważnie, to wprowadzono taką nazwę dyrektor miasta. No to była taka moda w XVIII wieku i właśnie takim dyrektorem Jeleniej Góry był Szeno. On to po zakończonych wojnach śląskich w 1779 roku wystąpił do władz wyższych o zgodę na przejęcie całego wzgórza dzisiaj Kościuszki i utworzenie tam takich miejsc zielonych dla mieszkańców miasta. Taką zgodę uzyskał i z własnych funduszy i funduszy żony zaczął urządzać tam aleje, ścieżki, obsadzając to wszystko roślinnością odpowiednią. No i później to zostało zaakceptowane jakby przez mieszkańców Jeleniej Góry, którzy skorzystali z tego, że mogli tam też swoje realizacje tworzyć. I bogaci mieszczanie też zaczęli obsadzać część tego wzgórza swoimi roślinami, a także wytyczając tam ścieżki i budując na przykład altany, czy powiedzmy takie pawilony, w których inni mieszkańcy, których na to nie było stać, mogli z tego korzystać. No oczywiście tamci też zarabiali, to zbudowali, bo za wstęp na przykład do takiej restauracji trzeba było zapłacić i za picie i jedzenie też. No były też tam obiekty typu takiego, powiedzmy dzisiaj byśmy byli sportowo-rekreacyjnego, bo na przykład tam zbudowano kręgielnię i z tej kręgielni też korzystali wszyscy chętni. No, w parku stworzonym przez Szenała też tam część tego terenu był używany do ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, co było w XVIII wieku zupełnie nowością. I tu Jelenia Góra, jakby jedno z nielicznych miast ówczesnej Europy, wyprzedzała swoją epokę, bo już wtedy utworzono specjalne przestrzenie do takich ćwiczeń. Dzisiaj to widzimy takie parki dla dorosłych, gdzie odpowiednie urządzenia, gdzie można sobie poćwiczyć. I wtedy właśnie w XVIII wieku pierwszy raz coś takiego wprowadzono, oczywiście nie dla osób takich, którzy nie daliby rady ćwiczyć, bo wprowadzono tam pierwsze urządzenia, które wtedy wymyślono właśnie w XVIII wieku, tak jak na przykład drążek, na którym mógł się podciągać, czy na przykład kozły, przez które się skakało, czy inne tego typu urządzenia, które dzisiaj dla nas są zupełnie normalne, prawda? Kiedyś to było wszystko nowością i tu raczej wprowadzono te wszystkie urządzenia dla młodzieży, która korzystała z tego aktywnie, bo jak wiadomo, młodość musi się wyszumieć, więc takie miejsce było bardzo akuratne do tego typu działalności. Ten park na wzgórzu Kościuszki funkcjonował i funkcjonuje właściwie do dzisiaj, bo większość tych budowli, które tam kiedyś były zbudowane, już nie ma, ale większość alei i ścieżek, tak jak zaplanował to kiedyś dyrektor Szeneł, no one na tym terenie pozostały. Tam jest nawet też wzniesiona taka kolumna, którą Szeneł poświęcił swojej żonie, ponieważ większość, jak wiem, już mówiłem, pieniędzy na organizację parku to było z jej środków. Więc dla niej i może też z miłości do niej postawił taką kolumnę, która jest teraz odnowiona, stoi w centrum parku i można ją zobaczyć, jak tam się przechadza. Natomiast dzisiaj park na wzgórzu Kościuszki nie jest głównym parkiem miasta, ponieważ jak wiemy Jelenia Góra po 1976 roku wchłonęła inne miejscowości i dzisiaj one stanowią jej dzielnice, takie jak na przykład jak Cieplice i miejsca, które tam były też parkowe, zostały tam przejęte, więc na przykład Cieplicki Park Zdrojowy stał się chyba jednym z głównych parków całej Jeleniej Góry. No obok tego parku Cieplickiego Zdrojowego jest następny park, dzisiaj nazywany Parkiem Norweskim, a właściwie powinien się nazywać Parkiem Filnera. I właściwie to są dwa parki, a kompleks tych parków razem stanowi naprawdę duży obszar, to jest ponad 30 hektarów. I no jest o wiele większy niż to, co było kiedyś na wzgórzu Kościuszki, więc to jest główne jakby założenie parkowe całej naszej aglomeracji miejskiej Jeleniej Góry. I teraz kiedy powstały te parki w Cieplicach? No Park Zdrojowy to oczywiście jego początki nie były od samego Zdroju, tylko od Pałacu Szafgoczów, który tam funkcjonował już w okresie odrodzenia. On stał mniej więcej w tym miejscu, gdzie stoi obecny pałac i przy nim w tej części właśnie dzisiejszej też pałacowej tam hrabiowie Szafgoczowie zaczęli sobie urządzać takie ogrody, właśnie zadrzewiając ten teren, zakrzewiając i urządzając klomby kwiatowe. Oczywiście ten ich park przypałacowy był, tak jak wcześniej mówiłem, w tamtych czasach był zamknięty dla innych, tylko był dla rodziny, no i oczywiście dla gości takich, którzy przyjeżdżali tylko do Szafgoczu, więc nie każdy mógł z tego korzystać. No ale oczywiście Szafgoczowie nie zapominali też o kuracjuszach, którzy przyjeżdżali do ich uzdrowiska, to była przecież ich własność. W związku z tym postanowili, że trzeba tym kuracjuszom też trochę tej zieloni udostępnić. Więc dla wybranych oczywiście można było wejść do parku hrabiowskiego, czyli przypałacowego, ale specjalnie dla innych urządzono taką aleję, która jest główną aleją dzisiaj Parku Zdrojowego. To była aleja, która oddzielała park hrabiowski tam po tej stronie, gdzie dzisiaj mamy na przykład teatr i galerię. Od tej drugiej części, gdzie zaczęto obsadzać roślinnością ten teren, tworząc nowy park dla wszystkich, czyli taki ogólnie dostępny. I po tych wszystkich pracach ziemnych, powiedzmy ogrodniczych, w 1796 roku ten park zdrojowy został uruchomiony dla wszystkich chętnych, czyli mogli korzystać wszyscy kuracjusze i wszyscy przyjezdni, kto chciał, to mógł do tego parku wejść. Ta część Hrabioska w dalszym ciągu pozostawała tak mniej dostępna. Można było tam wejść, ale oczywiście już za jakąś tam większą, specjalną zgodą hrabiów przewodniczących. Natomiast był ten park jakby podzielony na dwie części, tą Hrabioską i tą uzdrowiskową. No i oczywiście wiemy o tym, że w Ciepisach istnieje jeszcze jeden park, o którym już wspomniałem, czyli ten park norweski. Skąd on się wziął? Po drugiej stronie rzeki Wrzosówki, czyli właściwie ta, która przepływa w pobliżu Parku Zdrojowego, była miejscowość Malinnik. To nie były jeszcze Ciepice w tamtych czasach, czyli to mówimy o wieku XVIII, początku wieku XIX. Po tamtej stronie to był Malinnik i tam w Malinniku zamieszkał fabrykant Filner, cała rodzina Filnerów, którzy zbudowali tą fabrykę maszyn papierniczych, no i zatrudniali oczywiście mieszkańców okolicznych, czyli z Malinnika. Dla nich to właśnie też zbudował Filner specjalne osiedle, dzisiaj nazywane osiedle dwudziestolecia, ale niektórzy też nazywają to osiedlem Fampy lub osiedlem Filnera. On to zniósł dla swoich pracowników, ale też dla nich i nie tylko dla nich, ale dla siebie może też. Zaczął urządzać na takich terenach podmokłych, po drugiej stronie, tak jak mówię, Wrzosówki, blisko końca Parku Zdrojowego, czyli jego w południowej części, po drugiej stronie już rzeki, zaczął budować własny park, który no, trochę inaczej urządził niż ten park zdrojowy wygląda, bo tam były tereny podmokłe, więc udało mu się na przykład zbudować staw z mostkami, ze ścieczkami, co do dzisiaj właściwie istnieje. No i tam też na terenie tego parku wzniósł pawilon drewniany, ale to jest zupełnie inna historia, o której kiedyś mówiłem. Pawilon w stylu norweskim, bo w tak zwanym stylu smoczym. On to wszystko zbudował bardzo krótko, bo właściwie było wszystko to gotowe w 1906 roku już. Zachowało się bardzo dużo pocztówek z tego okresu. Widać, jakie małe drzewka tam wtedy były posadzone, no bo park wtedy dopiero powstawał. Ale już wtedy cieszył się taką dużą popularnością, bo wszyscy ci kuracjusze, którzy przyjeżdżali do Ciepic, po przejściu Parku Zdrojowego mogli, przechodząc przez most, dostać się do drugiego parku, zupełnie innego, w innym stylu, no i na terenie którego znajdował się ten pawilon norweski, w którym później notabene mieściło się Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach. Jakimi roślinami obsadzano te parki? Oczywiście tymi, które były dostępne, no i które łatwo mogły się na terenie takich parków przyjąć. Dzisiaj na przykład park norweski, to od razu mówię, że to jest nazwa powojenna, natomiast przed wojną on zawsze nazywany był parkiem Filnera, no bo ten Eugen Filner był twórcą tego parku, a norweski stąd, że był ten pawilon norweski na jego terenie, dlatego tak by się przyjęła ta nazwa. Natomiast dzisiaj oba parki, czyli park zdrojowy i park norweski, są na dużym obszarze, bo większym parkiem, co nie każdy wie, jest park norweski, który ma 17 hektarów, natomiast park zdrojowy ma tylko tych hektarów 16. No oba mają, jak wiemy, aleje, ścieżki, no i wszystkie są obsadzone drzewami, niektóre to są stare drzewia, które już tam rosną, no przynajmniej w parku zdrojowym, to przynajmniej od końca XVIII, może początek XIX wieku. Natomiast te, które rosną na terenie Parku Norweskiego, nie mogą być starsze od tego, kiedy był założony park, czyli od 1906 roku i łatwo policzyć, ile takie drzewa mogą mieć lat, najstarsze przynajmniej. Jeśli chodzi o gatunki roślin, drzew i krzewów, które tam się znajdują, no bez, nie licząc kwiatów, to naliczono tam 104 gatunki roślin na terenie obu parków, z czego są oczywiście drzewa i krzewy. Drzewa też trzeba podzielić na dwie grupy, czyli na drzewa iglaste i drzewa liściaste. Drzew iglastych jest mniej gatunków i tak najbardziej pospolite tam to są na przykład jodły jednobarwne, czy na przykład cyprysiki, świerki, sosny i cisy. Najbardziej popularne w obu parkach. Natomiast większa liczba gatunków to są, jak już wspomniałem, drzewa liściaste, których jest o wiele więcej i do nich można liczyć tak klony, różnego rodzaju jawory, kasztanowce, olsze, brzozy, leszczyny, buki, platany, topole, wierzby, jarzębiny, lipy i wiązy. To stanowi ten jakby zadrzewienie obu parków, ale uzupełnione to jest wszystko takimi większymi krzewami, które pięknie wyglądają, a jeszcze trzeba powiedzieć, oprócz tych drzew, o których wspomniałem, są też te drzewa, które są jakby dzisiaj znane jako w sadach używane. Chociaż nie są to te gatunki takie, powiedzmy, sztachetne jak w sadzie, ale tak bardziej dzikie. I do nich no, można dodać też wiśnie, na przykład pospolite jabłonki, śliwy i grusze, ale takie dziczki my to dzisiaj nazywamy, to też w niektórych miejscach obu parków można spotkać. A natomiast jeśli już wspomniałem o tych krzewach, no to jest tych krzewów bardzo dużo i one, niektóre z nich owocują też, na przykład takie karonie, belberysy, bukszpany, derenie, głogi, magnolie, jaśminowce, daglezje, różaneczniki, jeżyny, bzy czarne, lilaki i kaliny. To wszystko oczywiście tworzy wielki zespół. W różnych miejscach wyspowo te krzewy się znajdują i są takie momenty, kiedy one kwitną, te krzewy, więc wtedy są piękne. Tak jak kwitną daglezje, czy różaneczniki, czy magnolie, no to jest piękny widok. Tak samo kwitną te drzewa, jak lipy kwitną, to też pięknie to wygląda. I te parki właśnie w tych okresach, w różnych, bo właściwie nie wszystko naraz kwitnie, nie wszystko jest od razu takie piękne, możemy je oglądać. Najlepsze to jest oczywiście wiosna i okres letni. No i część roślin pięknie też wygląda jesienią, kiedy liście robią się kolorowe i wtedy parki też są bardzo ładne. Więc park jest to tak jakby dzieło sztuki ogrodnika, stworzone przez wcześniejszych jeszcze ogrodników niemieckich. Oczywiście do dzisiaj to jest pielęgnowane i szanowane. Jeśli chodzi o drzewostan, który się znajduje w parkach obu, to trzeba pamiętać, że tak jak mówiłem, że kilkanaście właściwie drzew jest takich godnych, powiedzmy, ochrony specjalnej. Takich drzew naliczono 12, które no, mają po kilkaset lat, a niektóre z nich mają nawet 5 metrów w obwodzie. Także możemy sobie wyobrazić, że są duże drzewa i te podlegają szczególnej ochronie. Są też takie drzewa, które no, są jakby symbolami, no, ale one są bardzo mało widoczne, nie są oznaczone. Takim drzewem jest na przykład w Parku Norweskim bnąb posadzony na cześć marszałka Hindenburga w 1915 roku, kiedy on zwyciężył pod Tannenbergiem wojska rosyjskie w I wojnie światowej. Też nie każdy o tym wie, który to jest dąb, gdzie się znajduje, ale jest to taki właśnie dąb pomnik, który nie jest to jakieś specjalne drzewo charakterystyczne czy wielkie. Jakoś się niestety nie rozrósł się, dość jest rachityczny, no ale jest w takim centralnym miejscu ustawiony no, praktycznie na samym środku skrzyżowania alejek w Parku Norweskim. Także oba parki są bardzo ciekawe pod względem właśnie takim roślinnym, dendrologicznym, czyli drzewostanu, no i tych krzewów. No i to wszystko jeszcze uzupełnia się tym oczywiście kwiatami, które na klombach się tam znajdują, no i odpowiednimi trawami, bo są też trawy szlachetne. No też jest roślinność wodna, przynajmniej w Parku Norweskim przy stawie. To też musimy o tym pamiętać. No i to dopełnia jakby piękno naszego regionu, bo parki też są jakąś wizytówką Kotliny Jeleniogórskiej.
Senti nell'aria c'è già la nostra vita.
Mówi się, że tańcowały dwa Michały, ale u nas tańcują dwa Stanisławy. Jeden Stanisław to oczywiście Firszt i tego już słuchaliśmy, Stanisława Schuberta też słuchaliśmy, ale Stanisław Schubert lubi być słuchany, tego nie da się ukryć. A jak dodam do tego, że ze Stanisławem Schubertem kobieta, no to nic dodać, nic ująć, tylko włączyć. I właśnie teraz Stanisław Schubert, no i będzie o wsparciu organizacji pozarządowych. Tak na dobrą sprawę, ja wiem, że o tym będzie. A teraz Państwo będą wiedzieli i zapraszamy do słuchania.
Witam Państwa w kolejnej odsłonie naszego kalejdoskopu, a dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować miłą gościnię, jak to się nowocześnie mówi. Pani Maria Mika jest przewodniczącą Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, jest moda na federalizację organizacji pozarządowej i co to daje?
Czy jest moda, to nie wiem, ale na pewno jest potrzeba. I to dość mocno widać w dzisiejszych czasach, kiedy organizacje pozarządowe, szczególnie te mniejsze, pozostawiane same, potrzebują silnego wsparcia w postaci federacji, czyli takiego parasola, który będzie również chronił te mniejsze organizacje w swoich społecznościach lokalnych, bo te organizacje mają różne problemy. Czasem jest im trudniej z nimi sobie poradzić i szukają tego wsparcia na zewnątrz, właśnie w kontaktach z innymi organizacjami, w tym z federacją.
Proszę powiedzieć zatem, czym jest dzisiaj Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu?
Myślę sobie, że to dziś silna struktura, silna sieć organizacji pozarządowych, świadomych korzyści, które płyną z tego, że są uczestnikami tej sieci i które wspólnie z federacją mają plan i cel realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Sejmik jest członkiem TFOP. Przeto niech pani łaskawie powie, ile nas jest i jaka jest historia trwania DFOP?
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ma już ponad 20 lat funkcjonowania w naszym województwie. Dziś zrzeszamy blisko 260 organizacji, w tym właśnie też federacje branżowe jak Karkonowski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Więc jakbyśmy mieli policzyć te pojedyncze organizacje, to będzie nas ponad 500. I bardzo często jest tak, że samorządy lokalne, administracja publiczna zwraca się do nas, do federacji o jeden silny głos sektora pozarządowego i my w ten sposób, przez tą naszą silną sieć, możemy te stanowiska, ten silny głos tworzyć wspólnie.
No, pewno życie składa się z plusów i minusów. Mówiliśmy o tym, że 500 organizacji to wyraz jakiejś tam jedności. Ale w czym pani upatruje minusy? W czym powinniśmy poprawić swoje działania jako Związek czy też Federacja Organizacji Pozarządowych?
Niestety jest to taka codzienność i brak stałych środków finansowania działalności federacji. I to na pewno jest duży problem, brak tej płynności. Minusem federacji jest to, że często staramy się o te same środki, co nasze organizacje członkowskie, stając się tym samym konkurencją, bo nie ma osobnych puli, osobnej puli środków finansowych na działanie federacji. Bo federacji w skali Polski jest więcej niż tylko nasza, w tym Ogólnopolska Federacja, i mamy te same problemy. Ewentualnie wskazałabym jako kolejny minus, to część organizacji w naszej sieci no jest mało aktywna albo niewystarczająco aktywna, a mogłaby również wesprzeć w różnych obszarach funkcjonowania naszą sieć.
Organizacje pozarządowe to jest najwyższy chyba wymiar w naszych warunkach polskich XXI wieku, wyraz demokracji. Pośród tej demokracji oczywiście głos się liczy. Ale proszę powiedzieć, co się bardziej liczy? Głos niezależnych organizacji czy pieniądze, które jednak ma władza?
Bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że jednak głos niezależnych organizacji liczy się bardziej, ale jak praktyka często pokazuje, w niektórych momentach i w niektórych miejscach jest inaczej.
Tak, to eufemistycznie chcieliśmy przez to powiedzieć, szanowni słuchacze, że no niestety są jednak pewne samorządy, które w sposób wyraźny nie oddzielają interesu publicznego, społecznego od często bardzo partykularnych, żeby nie powiedzieć partyjnych interesów. przy tej materii Federacja Dolnośląska, może i Ogólnopolska Federacja podejmuje jakieś kroki.
Tak, jesteśmy akurat w momencie, kiedy chcemy stworzyć formalną sieć rzeczników. Rzeczników, czyli osób, które będą reprezentowały interes sektora pozarządowego przed sektorem innym niż pozarządowym, w tym administracją publiczną, tak abyśmy byli też osobami, które są widoczne i które też samorząd chce słuchać jako równoprawnego partnera. Bo niestety jest tak, że samorządy często postrzegają nas, szczególnie te mniejsze organizacje, jako osoby, które spełniają swoje hobby, które realizują swoje aktywności pozazawodowe, bardziej hobbystycznie, ale tak też niestety w części nie jest. Więc chcemy, aby rzecznik to była osoba, która silnie reprezentuje sektor pozarządowy wobec sektora administracji publicznej i wyraża swój głos zdecydowanie, nie bojąc się, że może sama indywidualnie jego organizacja na tym stracić.
No właśnie, jest jeszcze instytucja na koniec naszej rozmowy strażniczych funkcji organizacji pozarządowych. Sam Sejmik jest taką organizacją z zapisanym w statucie elementem strażniczości działań, czyli monitoringu transparentności działań władzy. To jest bardzo niesympatyczna forma uprawiania społecznej polityki, tak to nazwę, i bardzo ryzykowny problem dla wielu osób, także prywatnie. Czy dostrzegacie to z punktu widzenia województwa, a może i kraju?
Dostrzegamy. Jesteśmy też w rozmowach z organizacjami w całej Polsce i zastanawiamy się wspólnie, jak te działania strażnicze, ten obywatelski monitoring wdrażać w tych mniejszych społecznościach lokalnych. Bo o ile jeszcze w naszym województwie, gdzie jesteśmy, państwo jesteście, my jesteśmy taką silną strukturą, o tyle w tych małych społecznościach lokalnych te działania strażnicze są wręcz czasem niemożliwe przez te małe organizacje pozarządowe. Chcemy je włączyć w naszą strukturę rzeczników i osób, które podejmują te działania strażnicze, nauczyć ich realizowania tych zadań po to, żeby były też te organizacje bezpieczne, ale też potrafiły mocno i wyraźnie wskazać te nieprawidłowości, które funkcjonują w danej społeczności lokalnej w kontekście współpracy z samorządami lokalnymi. To jest bardzo istotne.
Pani Mario, niech pani zechce łaskawie przypomnieć, jak można się z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych skontaktować, jak do niej napisać i w czym możecie pomóc naszym członkom, a nawet i obywatelom niezrzeszonym jeszcze u nas.
Przystąpienie do federacji to bardzo prosta procedura. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.dfop.org.pl. Tam w zakładce przystąp do nas jest informacja, jak to zrobić. Kilka dokumentów dosłownie należy wypełnić i przesłać do nas drogą mailową. Następnie dana organizacja, która chciałaby przystąpić do federacji, spotyka się z zarządem po to, żeby się wspólnie poznać, porozmawiać o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach i problemach, o wymianie, jaka może nastąpić w ramach struktury federacji. Zachęcamy organizacje, bo jest część usług, które oferuje federacja, skierowana tylko do naszych organizacji członkowskich. I tak na przykład z najbardziej popularnych form wsparcia, które organizacje członkowskie korzystają w ramach naszej struktury, to jest doradztwo prawne, to jest doradztwo księgowe, to są cykle szkoleń dedykowane dla naszych organizacji pozarządowych, to są bony rozwojowe, które za chwilkę będziemy chcieli uruchomić w ramach jednego z projektów, które realizuje federacja. Bony edukacyjne, które będą poprzedzone najpierw taką diagnozą przez mentora, wspólnie z organizacją pozarządową wypracuje proces ścieżki rozwojowej i na to będą przeznaczone środki, tak zwany właśnie bon, żeby te elementy rozwojowe móc wdrożyć w organizacji.
Proszę Państwa, to krótko na pierwsze nasze spotkanie z panią Marią Miką, prezeską Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, która zrzesza ponad 500 organizacji pozarządowych całego naszego województwa. Serdecznie dziękuję pani za rozmowę i zapraszam ponownie do naszego studia, jak tylko będzie pani w Jeleniej Górze.
Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszym Kalejdoskopie. Stanisław Firsz, Stanisław Schubert, Damian Łyczak i Dariusz Marchewka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Twoja, druga była moja. Z tęsknotami jest bezpieczniej, gdy są dwie.
Kiedyś ze mną także był, po sam czas. Nierozłączne jakby przykład brały z nas. Przypomniały mi tej nocy, o czym dawno przecież wiem, że kocha ten, kto poznał mnie.
Kto umie tęsknić, ma bogatsze sny. Kto umie tęsknić tak jak ja i ty. Ten posiadł miłość najprawdziwszą.
Zginęły w jasnym dniu, gdy następnej nocy znów je ujrzę tu. Wtedy ja opowiem o tym, że widziałem dwie tęsknoty, jedną moją, drugą twoją z mego snu.
Może słońce ich nie spłoszy chociaż raz i nad nimi niebne pozostaną od nas, aby
druga była moja, z tęsknotami jest bezpieczniej, gdy są dwie. Kiedyś ze mną także były, po sam czas. Nierozłączne jakby przykład brały z nas. Przypomniały nam tej nocy, o czym każde z nas.